Nie wiem, czy pamiętacie, o których grzechach głównych już była mowa. Już mówiliśmy na temat pychy, na temat chciwości, nieczystości. No i teraz czas na zazdrość. Zazdrość, która w języku łacińskim jest wyrażona słowem invidia. Ewagriusz z Pontu, czyli jeden z pierwszych ojców pustyni, który stworzył takie podstawy dla całej duchowości i teologii grzechów głównych, on nie mówi bardzo dużo o zazdrości w swoich pismach. W tym jego klasycznym wykładzie 8 natrętnych myśli, 8 logismoi, tam nie ma, co ciekawe, zazdrości. On mówi o smutku. Ale w innym ze swoich dzieł, zatytułowanym Owadach, które przeciwne są cnotom, tam definiuje zazdrość w taki sposób. Zazdrość jest zaburzeniem wzroku, chorobą oczu, niweczącą pokój ducha, szyderstwem z proroków pomyślności. I tym, który wprowadza do tej klasycznej wykładni grzechów głównych zazdrość, jest święty Grzegorz Wielki. On w miejsce smutku umieszcza zazdrość, a potem, kilka wieków później, święty Tomasz z Akwinu będzie to tłumaczył w taki sposób, że zazdrość to smutek z powodu cudzego dobra. Czyli między smutkiem a zazdrością jest bardzo silne powiązanie. Najczęściej zazdrość przeżywamy wewnętrznie w doświadczeniu naszego smutku. Nas smuci, boli to, że komuś się dzieje jakieś dobro. Ale zobaczcie to powiązanie, o którym mówi Ewagriusz. Zazdrość jest zaburzeniem wzroku, chorobą oczu. To będzie widać właśnie w tej łacińskim terminie in videre. Videre, czasownik widzieć. A in będzie sugerowało, że chodzi o widzenie na odwrót, widzenie na opak. Można byłoby przetłumaczyć źle widzieć, opacznie widzieć, widzieć w odwrotny sposób. I tu wracamy do chciwości. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiliśmy o chciwości, to ją definiowaliśmy jako właśnie takie złe widzenie, jako zły sposób widzenia rzeczywistości. I widać, jak bardzo są ze sobą powiązana chciwość i zazdrość. Jak bardzo chcę czegoś od innej osoby, jestem chciwy, albo żeby coś zachować dla siebie, albo żeby ktoś miał mniej niż ja, albo żeby wziąć coś drugiego, to tak naprawdę jest to bardzo bliskie zazdrości. Chciwość sięga bardziej właśnie po te kwestie materialne. Najczęściej widzimy w taki sposób. Zazdrość bardzo często, o tym sobie powiem za chwilę, sięga nie tylko po rzeczy materialne, nie tylko po rzeczy ekonomiczne, finansowe, ale także na przykład po zazdrościmy relacji, osób, różnych innych rzeczy, ale widać bardzo ścisły związek, także na poziomie właśnie etymologicznym. Ale ciekawe jest to również, że na poziomie etymologicznym w języku polskim jest bardzo bliska relacja między nienawidzić, a właśnie tym łacińskim terminem invidere. Nienawidzić, czyli czuć od razu wstręt do kogoś do tego stopnia, że nie chcę go widzieć. Czyli widzę rzeczywistość na opak, widzę ją źle, do tego stopnia, że tak bardzo kogoś nie chcę mieć przed swoimi oczami. Do takiego stopnia, że chcę, żeby zniknął przed moich oczu. Ale to nie jedyne definicje zazdrości. Na przykład w katechizmie Kościoła katolickiego jest bardzo zbliżona definicja do takiej, którą podaje taki amerykański popularyzator teologii, Brand Peter. Irracjonalny smutek z powodu cudzego szczęścia i pożądliwe pragnienie posiadania tego, co należy do kogoś innego. Czyli zobaczcie dwie rzeczy. Pożądliwe pragnienie posiadania i wywołany w związku z tym irracjonalny smutek, nieuzasadniony. Możemy też powiedzieć, że to jest taki ukryty żal, który napełnia nasze serce właśnie smutkiem z powodu fałszywego przekonania, że szczęście innej osoby w jakiś sposób zagraża mojemu szczęściu. Twoje szczęście, twoje powodzenie, twój dobrobyt jakoś wydaje mi się, że zagraża mojemu szczęściu, to znaczy ja nie mogę być szczęśliwy z tego powodu, że ty to masz. Że ty jesteś szczęśliwy. więc będę próbował ci to prawdopodobnie jakoś tam odebrać. No i to prowadzi do tego, że próbujemy tego naszego bliźniego jakoś okraść z tego, co do niego należy. Najczęściej nie robimy tego bezpośrednio. To już jest jakiś kolejny level naszego grzechu zazdrości, ale okradamy go chociażby właśnie w naszej wyobraźni. Jak pamiętamy podstawową zasadę, że wszystkie grzechy główne są dlatego główne, bo dotyczą naszej głowy i tu się rodzą, to najczęściej przeżywamy zazdrość na poziomie naszej głowy, naszych wyobrażeń, naszego myślenia, naszych pragnień, o których sobie tutaj myślimy. To jest kolejny etap, w którym przechodzimy do jakichś czynów. Ale wszystko zaczyna się w głowie. Święty Grzegorz Wielki, ten, który wprowadza zazdrość w miejsce smutku w tym katalogu grzechów głównych, on będzie tłumaczył w taki sposób zazdrość. Żadna radość z własnych postępów nie cieszy duszy cierpiącej, zranionej bólem i udręczonej z powodu czyjegoś szczęścia. Zazdrość, gdy raz opanuje twoją pamięć, wymarzy wszystkie dobre uczynki, które w niej znajdzie. Zobaczcie, że to są podobne elementy, bo mówi o tym smutku, ale mówi o nim w kategoriach cierpienia, zranionej bólem i udręczonej duszy. To jest mocniejsze nawet niż powiedzenie, że ktoś jest smutny. Mi po prostu jest bardzo źle. Mnie to boli, że jesteś szczęśliwy. Mnie to rani, że jesteś szczęśliwy. To jest do takiego stopnia smutek, że ja jestem smutny, bo cierpię, że ty nie cierpisz. Cierpię, że tobie jest dobrze. Cierpię z tego powodu, że jesteś radosny, radosna, że coś masz. I to jest moim cierpieniem. I jak w pamięci, czyli w naszej głowie, zacznie funkcjonować ten rodzaj cierpienia, to on ma jeszcze taką siłę kasowania wszystkiego, co dobre. Na czym to polega? Ano chodzi o to, że już nie tylko, że widzę to, co ty masz, ale mi się zaczyna wydawać, że ja mam jeszcze mniej, niż mi się wydawało przed chwilą, że mam. Że wszelkie dobro, które mam, w blasku twojego dobra i twojego szczęścia znika. Jak zaczynam widzieć i zazdrościć tego twojego dobrobytu, to jestem coraz bardziej nieszczęśliwy, bo mi się wydaje, że ty masz coraz więcej, a ja coraz mniej mam. Bo jakby całe to dobro mojego życia jest skasowane przez zazdrość. Pismo Święte w Księdze Przysłów używa jeszcze innego obrazu. Mówi, porównuje zazdrość do próchnicy. Spokój serca ożywia ciało, a zawiść, tutaj hebrajski termin kinach jest tłumaczony przez Wulgatę jako inwidia, czyli zazdrość, zawiść, zazdrość, jest jak próchnica kości. Dlaczego ten obraz jest ważny? No bo on nam pokazuje, że zazdrość najbardziej niszczy nas wewnętrznie, tak jak próchnica. Że owszem, ona bardzo często sięga potem po zewnętrzne czyny, bo ona może prowadzić do takich rzeczy jak brak zaufania, cudzołóstwo, kradzież, morderstwo, ale wychodzi z naszego wnętrza i niszczy nas od wewnątrz, tak jak próchnica od wewnątrz niszczy kość. Dlatego jest rodzajem właśnie choroby duchowej, którą nie od razu widać. I nie od razu zauważamy, że ta zazdrość się w nas rodzi i może ona urosnąć do tak wielkich rozmiarów, że będziemy bardzo wewnętrznie zniszczeni, kiedy dopiero się zorientujemy, że faktycznie mamy z tym problem. Tak jak to z tym zębem. Czasami zaczynamy cokolwiek z nim robić dopiero wtedy, kiedy już bardzo boli. I najczęściej zauważamy, że mamy problem, jak już bardzo boli. I też tak jest z zazdrością, że ją bardzo często lekceważymy, uważamy, że tam jeszcze nie ma problemu, bo jeszcze tak bardzo nie boli. No i zróbmy sobie mini test na zazdrość. Nie trzeba głośno odpowiadać na te pytania. Będzie szereg pytań, na które proszę sobie spróbować odpowiedzieć wewnętrznie. Większość tych pytań, nie wszystkie, niektóre musiałem podrasować, są wzięte z takiego testu, który został, jeśli dobrze pamiętam, 3 albo 4 lata temu przeprowadzony na dużej grupie Polaków, próbując określić statystycznie, czego Polacy najbardziej zazdroszczą. I ja niektóre pytania podrasowałem pod nasz kontekst akademicki, duszpasterski, ale zasadniczo w tym obrębie one jakoś tam się pojawiają. Można sobie, tam były w tym teście były trzy rodzaje odpowiedzi. Bo tak będzie zdanie, że jakaś opisana jakaś sytuacja, trzeba sobie powiedzieć, rzadko mi się zdarzało zazdrościć, często mi się zdarzało zazdrościć, nigdy mi się nie zdarzało zazdrościć tego. Więc w ten sposób lepiej będzie nigdy, rzadko, często. Pierwsze pytanie, tak trochę z mojej złośliwości. Twoja koleżanka znalazła chłopaka, a ty jeszcze nie. Jak reagujesz? To tylko, żeby się uśmiechnąć. Ale reszta pytań już będzie bez obrazków. Słuchajcie, ja będę czytał głośno pytania, a wy sobie odpowiadajcie w sercu. Ja już to mam za sobą. Mój przyjaciel, przyjaciółka wszedł w bliską relację z inną osobą i spędza z nią więcej czasu niż ze mną. Jak często ci się zdarzało zazdrościć takiej sytuacji? Komuś z moich znajomych wiedzie się bardzo dobrze finansowo i może sobie na wszystko pozwolić. Zobaczyłaś u kogoś znajomego rzecz, o której marzysz i którą bardzo chciałabyś sobie kupić, ale cię na nią nie stać. Znajoma osoba jest bardzo atrakcyjna fizycznie i ma duże powodzenie u innych. I rzecz jasna, tobie się wydaje, że masz mniejsze. Znajoma osoba jest obdarzona talentem, którego ty nie posiadasz. Twoja koleżanka, kolega dostała dobrą pracę w czasie studiów, a ty nie możesz jej znaleźć. Twoja koleżanka, kolega zdała egzamin na ocenę bardzo dobrą, a ty dostałeś słabą ocenę. Albo blałeś. Masz swojego ulubionego księdza duszpasterza, a on ewidentnie bardziej lubi kogoś innego w duszpasterstwie. Słuchajcie, ten test nie tylko chce nam powiedzieć o tym, czy mamy w ogóle problem z zazdrością, ale też jakiego rodzaju. Spróbujcie sobie teraz, chwileczkę zastanawiając, zobaczyć, że jeżeli wam się pojawiała gdzieś odpowiedź zazdroszczę często albo zazdroszczę czasami, to czy dotyczyło to kwestii finansowych, czy rzeczy materialnych, czyli dotyczy to zazdrość stanu posiadania, czy dotyczy swojej własnej samooceny, czy zazdrościsz na przykład powodzenia u innych, kwestii wyglądu, talentów. Czy zazdrościsz relacji? Czyli, że chciałabyś mieć pewne relacje z innymi ludźmi, których nie masz. To oczywiście bardzo często się wiąże z samooceną, bo wydaje nam się, że te relacje stanowią o naszej samoocenie. I mam nadzieję, że już teraz wyłapaliście, jak ścisły jest związek. Przepraszam, wygaszę ekranu, straszne rzeczy. Myślę, że zauważyliście, jak ścisły związek jest nie tylko między zazdrością a chciwością, o czym już była mowa etymologicznie, ale między zazdrością a pychą, czyli nieprawdą, nieznajomością prawdy o sobie. Jak bardzo zazdrość karmi się nieprawdą o tym, kim jesteśmy, jakie mamy mniemanie na swój temat, jak siebie widzimy, jak bardzo szukamy tego dowartościowania u innych, jak bardzo porównujemy się z innymi, żeby się dowartościować. Jeżeli ktoś nie ma w ogóle problemu z zazdrością, to może iść do domu. A jak w którymś z pytań się pojawiła odpowiedź czasami albo często, to zapraszam was do posłuchania. To jest wynik tego testu w Polsce. Czego najbardziej zazdrościmy innym? I co ciekawe, Okazało się, że najczęstsza odpowiedź to było zdrowia. Byłem zaskoczony tym. Pierwsza moja taka diagnoza była taka, że może to dlatego, że robili ten test u starszych ludzi. Ale potem pomyślałem sobie, że może, słuchajcie, to jednak był test zrobiony w dość bliskim kontekście pandemii. Nie, że te 3 lata, jak się cofniemy, że może tu jest jakiś... A może po prostu jest tak, że ludzie zazdroszczą innym zdrowia. Ja byłem zdziwiony. Pieniądze, można się domyślić, ale ciekawego życia. Zazdrościmy ludziom ciekawego życia, pewności siebie, szczupłej sylwetki, szczęśliwego związku, to ta koleżanka, co ma chłopaka, szczęśliwej rodziny, atrakcyjności fizycznej. Atrakcyjność fizyczna ze szczupłą sylwetką jest chyba gdzieś bardzo blisko. Więc zobaczcie, że poza pieniędzmi, czy jakby to pieniądze są wysoko, nie? Te kwestie ekonomiczne są bardzo wysoko, ale okazuje się, że jednak przede wszystkim zazdrość bazuje na tej samoocenie. Zazdrościmy innym, mając przekonanie, że my tego w życiu nie mamy. Nie mamy szczęścia, nie mamy możliwości, nie mamy wyglądu, nie mamy atrakcyjnej fizjonomii, więc tym samym nie mamy pewności siebie, nie mamy relacji, które moglibyśmy mieć, gdybyśmy mieli tamte rzeczy. Słuchajcie, wszystko zaczyna się w ogrodzie rajskim. Grzech diabła, grzech Lucyfera przez klasyczną teologię jest określany 2 tymi pojęciami. Pycha i rodząca się na bazie pychy zazdrość. Święty Tomasz z Akwinu opisuje to w taki sposób, że aniołowie zostali stworzeni pierwszego dnia stworzenia. Proszę tutaj wziąć pod uwagę, że nie chodzi tu o kolejność dni w takim znaczeniu, że faktycznie stworzeniem trwało 7 dni w znaczeniu takim kosmologicznym. Chodzi tutaj o te dni w sposób symboliczny wyrażony. Pierwszy dzień stworzenia to chodzi tutaj o pewną rzeczywistość rozgrywaną na poziomie światła i ciemności. Czyli Tomasz będzie mówił o rzeczywistości moralnej, o rzeczywistości jakiegoś pierwszeństwa też duchowego w tym stworzeniu. Aniołowie są stworzeni jako najdoskonalsze stworzenia, czyste duchy. Stworzenia, które mają tylko istnienie i swoją naturę, która jest określana tym istnieniem. Dlatego też aniołowie w tym pierwszym, fundamentalnym momencie stworzenia wybierają, kim są. Czy światłością, czy ciemnością. Ten pierwszy akt rozpoznania, kim są, coś, co Tomasz z Akwinu nazwie wieczorem, pierwszym wieczorem, kiedy one uświadamiają sobie, że istnieją i są zachwycone swoim pięknem, tam też decydują o całym swoim dalszym istnieniu. I Lucyfer jest tym, który spośród aniołów jest najpiękniejszy, ale też kimś, kto zapragnął, aby ten wieczór nigdy się nie skończył i nie czeka już na kolejne poranki. Księga Hioba powie, bo dla nich mrok jest jak poranek, przywykli do grozy ciemności. I Tomasz powie, że on dał się uwieść swojemu własnemu pięknu, w tym znaczeniu, że on naprawdę był piękny, tylko po pierwsze przestał odnosić to piękno do Boga jako swojego stwórcy, czyli zaczął myśleć o swoim pięknie, że ono jest moje własne, że ja sobie je zawdzięczam. Przestał być wdzięczny wobec Boga, przestał odnosić je do Boga, a po drugie nie chciał tym pięknem dzielić się z nikim innym. Chciał je zatrzymać dla siebie. I w ten sposób ten pierwszy wieczór stał się dla Lucyfera takim momentem zawłaszczenia swojego piękna, wyniesienia się ponad Boga. No a to będzie nazywane właśnie grzechem pychy, nieuporządkowanym pragnieniem własnej wielkości. No i tu zaczyna się cała historia też zazdrości. Bo jak on odciął się od źródła swojego piękna, od źródła swojego światła, jakim jest Bóg, to natychmiast stracił to światło. Bo on nie miał tego światła sam z siebie. On miał to światło od Boga. Kiedy odciął się od Niego, to stał się ciemnością. No i wtedy też mu się zmienił sposób widzenia. Wszystko zaczął widzieć na opak. On nie chciał być ciemnością. On nie chciał być brzydki. On nie chciał być zły. W takim znaczeniu, że on cały czas o sobie miał mniemanie, że jest piękny, że jest światłem, że jest największy, najwspanialszy. I musiał samego siebie zacząć widzieć na opak. Do tego stopnia się zacietrzewił w tym spojrzeniu, że na całą wieczność się tego kreśli. Ja wiem, że to może być takie dość abstrakcyjne, nie? Do myślenia i że trudno nam sobie wyobrażać takie kategorie i takie decyzje, które są tak fundamentalne i tak stanowiące o danej istocie, że ona na całą wieczność się taką staje. Ale tu w takim wielkim skrócie próbuję to przejść. To jest kilka ładnych traktatów Tomasza, kiedy to opisuje. Więc słuchajcie, to jest fundamentalne, że on samego siebie zaczął widzieć na opak, ale też wszystko inne zaczął widzieć na opak. To znaczy piękno, światło innych zaczęło go mega wkurzać. No bo on też chciałby znowu to światło. Z jednej strony chciałby w tym znaczeniu, że on wie, że je stracił, ale jest tak pyszny, że się do tego nie przyzna. Jest tak pyszny, że nie będzie chciał wrócić do Boga, tylko będzie chciał innym to światło odebrać. Innych na nowo uczynić ciemnością, na swoje podobieństwo, na swój wzór. Najbardziej go wkurzy oczywiście stworzenie człowieka. Człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Ten człowiek przed grzechem najbardziej był podobny do Lucyfera przed jego grzechem. Człowiek żyjący w stanie łaski jest światłością. I to go mega wkurza. Dlatego co próbuje zrobić? No, próbuje przekonać człowieka, żeby żył w ciemności. Próbuje go oszukać i zwieść. I dlatego ta zazdrość będzie go pchała do niszczenia, do nienawidzenia, do robienia wszystkiego, co tylko możliwe, żeby człowiek nie był szczęśliwy, żeby człowiek nie żył z Bogiem. No i słuchajcie, po tym grzechu szatana, zobaczcie, że Księga Rodzaju zaczyna opowiadać. To jest trzeci rozdział, kiedy jest opisany grzech Adama i Ewy, jak po raz pierwszy zostali zwiedzeni przez szatana, gdzie on im obrócił rzeczywistość. Pan Bóg mówi, jak zerwiecie z tego drzewa, to na pewno umrzecie. On mówi, nie, na pewno nie umrzecie. On obraca im, sprawia, że zaczynają inaczej widzieć rzeczywistość. Nie? A potem kolejne rozdziały Księgi Rodzaju opowiadają, jak ten grzech zaczyna się mnożyć. Czwarty rozdział to jest taka historia najbardziej emblematyczna, opowiadająca o zazdrości. Historia Kaina i Abla. Tu macie wyświetlony ten tekst, czwarty rozdział, wersety od 1 do 8, ona się potem jeszcze troszkę ciągnie. Ja nie będę ich czytał, ale wam troszkę opowiem. Opowiem wam najpierw wersję rozpowszechnioną, a potem wam opowiem, jak jest naprawdę. Wersja rozpowszechniona to jest taka, którą tradycyjnie rodzice przekazują dzieciom, a potem katecheci na katechezie. Ja tak przez długi okres mojego życia myślałem, że tak jest. Było sobie dwóch braci, Kain i Abel. Abel był dobry, Kain był zły. Abel dobry złożył Panu Bogu najlepszą możliwą ofiarę, bo był dobry. Kain był zły, więc złożył Panu Bogu złą ofiarę, bo był zły. No więc Pan Bóg lubi dobre ofiary, więc przyjął ofiarę Abla, nie lubi złych ofiar, więc nie przyjął ofiary Kaina, więc Kain jako zły jeszcze bardziej był zły, bo się jeszcze skurzył na to, że Bóg nie przyjął jego ofiary, więc zabił swojego brata, bo był bardzo zły. Mniej więcej tak. Znacie ją w podobnym wydaniu? Nie? O. Jak się ma rodziców, teologów, no to... To się ma inne wersje. W prostym przekazie ludowym. Czy przynajmniej ktokolwiek znał w tej wersji? Cieszę się bardzo. Już się bałem, że w moim domu coś było nie tak. A słuchajcie, jak jest w tym opowiadaniu? My w ogóle nie wiemy o tym, czy oni są dobrzy, czy źli. W ogóle ta historia nie wprowadza takich kategorii, że jeden był dobrym, drugi był złym bratem. Wiemy na początku tylko tyle. Kain jest pierworodny, jest starszy. A jako pierworodny samej mocy tradycji żydowskiej, prawa żydowskiego, oczywiście to jest jakiś, jesteśmy u początków, Czyli możemy powiedzieć, a no jeszcze nie wolno narzucać kategorii prawa żydowskiego na te teksty, bo jeszcze przecież to jest przed Księgą Wyjścia, jeszcze nie jest dana Tora, jako prawo czy dekalog. Ale warto pamiętać, że te teksty Księgi Rodzaju powstają właśnie wtedy, kiedy konstytuuje się tak naprawdę też Księga Wyjścia i też Tora. W związku z tym możemy czytać w takim kluczu, że Kain jako pierworodny jest uprzywilejowany. Chociażby w tym, że do niego należą dwie części majątku swoich rodziców. Abel ma tylko jedną część. Kain znaczy ktoś mocny, potężny, silny, a Abel to jest to samo słowo, które będziemy spotykać potem w księdze Koheleta, które tłumaczymy jako marność, Havel. Dosłownie to jest taki coś, co nie tyle jest marnością w znaczeniu, że nic nie warte, co raczej jest ulotne. Na przykład jak wrzucicie kamień do wody i robią się kręgi na wodzie, one szybko znikają. Albo jak weźmiecie mąkę i zrobicie i ona sobie poleci. To jest Havel. Jest i nie ma. Takie ulotne, takie bardzo szybko znikające. Jeden potężny, drugi ulotny. Jak urodził się Kain, to rodzice wykrzyknęli: urodził się nam mężczyzna. A potem przyszedł na świat Abel. Mówi tekst biblijny. Czujecie relacje rodzinne? Jeden jest rolnikiem, Kain. A jako rolnik jest kimś, kto posiada ziemię. A w starożytności, aż po późne średniowiecze, jedyne, co się liczy, to posiadać ziemię. A Abel jest pasterzem. A wiecie, kto się zajmował wypasem? Najmłodsze dziecko albo takie lekko niepełnosprawne, z którym nie było co robić. Słuchajcie, jeszcze jak zapytacie swoich dziadków albo pradziadków, jak jeszcze któryś żyje, oni jeszcze na wioskach mają takie doświadczenie, że jak na przykład były mniej inteligentne dzieci, albo na przykład właśnie rodziło się jakieś niepełnosprawne intelektualnie dziecko, to ono szło wypasać bydło, owce, co tam było. Mamy to w Biblii też. Zobaczcie, król Dawid, dokładnie. Przychodzi Samuel, chce namaścić synów Jessego na któregoś synów Jessego na króla, sprawdza wszystkich, Pan Bóg żadnego z nich nie wybiera i pyta: masz jeszcze jakiegoś syna? No, Dawida, ale pasiowcy. No nie ma co w ogóle. Nie ma w ogóle co go wołać. Co go było wołać? Rudy? Dajcie spokój. To jest tekst biblijny, proszę nie mieć do mnie pretensji. I słuchajcie, w tej całej historii zobaczcie, że w ogóle nie ma tam informacji o tym, że jeden złożył Bogu dobrą ofiarę, a drugi mu złożył złą ofiarę. W ogóle tego nie ma. Jeden i drugi złożyli Bogu ofiarę z tego, co mieli. Jedną Bóg przyjął, a drugiej nie przyjął. Dlaczego? Nie wiemy. Jest wolny. Mógł to zrobić. Mógł zrobić, co chciał. Cały problem tego tekstu polega na tym, że Kain w jednym momencie zaczął całą rzeczywistość widzieć tylko z perspektywy tej jednej sytuacji. Bóg nie przyjął mojej ofiary, a przyjął ofiarę Abla. I to zrodziło w jego sercu smutek i nienawiść do swojego brata. Nagle przestał widzieć wszystko, co miał. Przestał widzieć to, że jest pierworodnym, że jestem wielkim, potężnym, że na jego urodzenie rodzice okrzyknęli z radości, że jest rolnikiem, ma ziemię, że ma dwie części majątku. Przestał to wszystko widzieć. Bóg przyjął ofiarę Abla. Widział już tylko jego szczęście, które zaczął traktować jako swój brak. I zobaczcie, że tu się rysuje taka czteroetapowość zazdrości. Najpierw ten zły wzrok, to znaczy przestajesz dostrzegać swoje własne szczęście. Przestajesz widzieć całe swoje dobro, wszystko, co masz, co jest, co określa ciebie i twoją tożsamość i twoje szczęście. To wywołuje głęboki smutek. Głęboki smutek też wywołuje szczęście twojego bliźniego. Pan Bóg pyta Kaina: dlaczego jesteś smutny? Twoja twarz powinna być radosna. Dlaczego jesteś smutny? Potem rodzi się nienawiść, czyli pragnienie, by kogoś spotkało coś złego. I zaczynasz cieszyć się z powodu jego nieszczęścia. No i w końcu to prowadzi do niszczycielskiego, destrukcyjnego działania. Nie? Albo plotkowania, oczerniania, obmowy, niszczenia reputacji, bo próbujesz w taki sposób drugiemu odebrać to, co on ma, a czego ty nie masz, że na przykład go deprecjonujesz, poniżasz, albo po prostu niszczysz to. Niszczysz jakąś własność drugiej osoby, kradniesz ją, próbujesz to wziąć, żeby on nie miał, a żebyś ty miał. No a w końcu najbardziej niszczycielskie działanie, do którego może prowadzić zazdrość, to jest to, co zrobił Kain ze swoim bratem, czyli go zabił. Czyli go zabił. Bo pozbywam się nie tylko rzeczy, którą ma ta osoba, ale wszystkiego, kim ona jest, tej osoby. Więc można zobaczyć takie etapy zazdrości. My najczęściej zatrzymujemy się na pierwszych dwóch, to znaczy przestajemy widzieć nasze szczęście, zaczynamy się koncentrować na tym, czego nie mamy, a co ma ktoś drugi, to powoduje nasz smutek. No i on może prowadzić do jakiegoś pragnienia nieszczęścia drugiej osoby. Czasami przechodzimy do poziomu działania, raczej takiego mówienia, deprecjonowania, obgadywania, poniżania, pewnie rzadziej niszczenia czyjejś własności, kradzieży. Mam nadzieję, że nikt tutaj siedzący na sali nie został doprowadzony w zazdrości do zabójstwa. Ale myślę, że możemy rozpoznać, nie? Te kolejne kroki. Jest taki mem bardzo sympatyczny, który pokazuje taki super fajny, wypasiony samochód, który się rozbił, jest rozbity znaczy tam wjechał kierowca w słup, no i widać, jak to auto jest tam uszkodzone. I wszyscy widzowie naokoło robiący zdjęcia i tak super uśmiechnięci i taki podpis, chyba nikogo nie smuci ten wypadek. Nie? Na zasadzie, że wszyscy go przeżywają, a dobrze takiemu, właśnie, rozbiło mu się to auto. Nie będzie miał takiego auta, którego my nie mamy. On też go nie będzie już miał. Słuchajcie, to jest pewna diagnoza. No i można przejść do lekarstwa. Lekarstwem zawsze na każdy z grzechów głównych jest cnota przeciwna tej chorobie. I ciekawe jest to, że wobec wielu grzechów mamy takie łatwe przeciwstawienie. Jak mamy nieczystość, no to było przeciwieństwem czystość. Mieliśmy pychę, no to przeciwstawieniem lekarstwem jest pokora. A kiedy się pomyśli o zazdrości, to wcale tak od razu nie przychodzi cnota przeciwna na myśl. Jan od Krzyża powie, zazdrość nie jest zgodna z miłością. Czyli mówiąc, przeciwstawieniem zazdrości jest miłość. A święty Tomasz z Akwinu powie, człowiek zazdrosny nie zna litości, a człowiek miłosierny nigdy nie jest zazdrosny. Podczas gdy zazdrość zakorzeniona w pysze jest smutkiem z powodu cudzego szczęścia, miłosierdzie jest współczuciem okazywanym wobec cudzego nieszczęścia. Klasyczna teologia powie, że cnotą przeciwną wobec zazdrości jest cnota miłosierdzia. Jak zazdrość sprawiała, że cieszysz się z czyjegoś nieszczęścia, a smucisz się z czyjegoś szczęścia, to przeciwną cnotą jest miłosierdzie, które jest twoim smutkiem, że komuś też jest źle i próbujesz zapobiec tej sytuacji, przeciwstawić się tej sytuacji. Próbujesz tej drugiej osobie pomóc wyjść z jego nieszczęścia. No i takie bardzo konkretne rady, jak walczyć z zazdrością. Najważniejsza, absolutnie najważniejsza, to jest dostrzeganie dobra w moim własnym życiu. Najlepszym narzędziem do tego jest ignacjański rachunek sumienia. Ignacjański rachunek sumienia, co do swojej zasady, powinien być realizowany kilka razy dziennie, 3-4 razy dziennie, mówi Ignacy, w różnych momentach dnia, ale bądźmy realistami, jeden raz dziennie, przed snem. I Ignacy mówi tak, nie wolno ci zacząć rachunku sumienia od szukania grzechów. To nie jest rachunek grzechów, tylko sprawdzenie swojego sumienia, inaczej mówiąc, stanu swojego ducha. I najpierw zaczynamy od tego, co dobre. Przechodzimy dzień, godzina po godzinie, dostrzegając, co dobrego się wydarzyło, jakie dobro cię spotkało, jak jesteś obdarowany. Zobaczcie, że bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób będziemy widzieć. Czy będziemy widzieć nastawieni na dobro, czy będziemy widzieć nastawieni na to, co jest złe. No bo można zacząć dzień w ten sposób. Rozpocząłem dzień o 6:30. Chciałbym wstać o 9:00. Poszedłem, mówię o swoim dniu, poszedłem do konfesjonału na godzinę 7:00. Niestety byli penitenci. Następnie zjadłem śniadanie. Pani Krysia zrobiła tosty. Nie miałem dzisiaj ochoty na tosty. Potem byłem umówiony z jednym człowiekiem na rozmowę. Przyszedł. A dopiero 10:00, a już tyle nieszczęść w moim dniu. Potem było już tylko gorzej. A zobaczcie, że można ten dzień zacząć. Wstałem 6:30, obudziłem się, wyspałem tylko 3,5 godziny. W ogóle udało się, że budzik nie obudził. Dzięki Ci, Panie. W konfesjonale była dzisiaj rano tylko jedna osoba i cieszę się, że mogłem ją wyspowiadać, to jest wielka radość, a potem jeszcze mi starczyło czasu, żeby odmówić jutrzniej godzinę czytania. Wow, zacząłem dzień naprawdę pobożnie. Potem było śniadanie. Kto ma na śniadanie tosty, parówki, dwie sałatki? My tak mamy. Pięknie być księdzem w kolegiacie świętej Jana. Potem przyszedł bardzo sympatyczny starszy człowiek na rozmowę. Ciekawa to rozmowa była. Pogadaliśmy i ten pan złożył potem ofiarę na rzecz duszpasterstwa. Dał 100 zł i było na pewną część pączków na wieczór. Piękny dzień. Czujecie różnicę? Strasznie dużo zależy od tego, w jaki sposób będziemy widzieć rzeczywistość, jaki będzie nasz rodzaj widzenia. Czy zaczniesz ten dzień od błogosławieństwa, od dziękczynienia, od widzenia go w perspektywie tego, co dobre? Czy będziesz zawsze starać się zobaczyć swój brak i przeżywać cały ten dzień z perspektywy braku, a tym samym u innych zaczniesz dostrzegać coraz bardziej denerwujące się ich szczęście? Bo on ma, a ty tego nie masz. Bo on dzisiaj miał na drugą godzinę na zajęcia, a ty na pierwszą. On się wyspał, a ty się nie wyspał. Więc cię to wkurza. Po drugie, jak już widzisz swoje własne dobro, jak widzisz, że twoje życie jest naprawdę wypełnione tym dobrem, to zaczynasz i możesz zacząć cieszyć się dobrem w życiu drugiego człowieka. I zobaczyć w tym dobru także twoje ubogacenie, twoje dobro. Co to znaczy? Zaczynasz przeżywać relacje z drugim, dostrzegając jego radości, jego powodzenie, jego sukcesy. On ci opowiada, ona ci opowiada o dobrych rzeczach i możesz się tym ucieszyć. Powiedzieć, nie, ale ojejku, ja tego dzisiaj nie miałem. Powiedzieć, jak fajnie, fajnie, super, że miałeś na drugą godzinę tych zajęć. Mogłeś się wyspać. Naprawdę super sprawa. Udało ci się? Dlaczego to jest dla ciebie dobre? Dlaczego to jest też twoje własne dobro? Chociażby z tego powodu, że ta osoba na przykład jest wyspana. Łatwiej wejść z nią w relację. Jest prawdopodobnie nastawiona pozytywnie do tego dnia. Prawdopodobnie będzie mniej markotna, malkontencka. I może nawet zaproponuje ci, że wspólnie wypijecie kawę, której ty bardzo potrzebujesz do funkcji życiowych. A ona dla towarzystwa z tobą będzie chciała tę kawę wypić. Zjedz jeszcze pączka. Pierwszego z 8 dzisiaj. No. Są jeszcze. Ucieszyć się dobrem drugiego człowieka. No i potem trzecia rzecz, ona już jest taka, nazwałbym to bardziej jeszcze terapeutyczna, bo to jest taka postawa, którą na co dzień trzeba funkcjonować. A taka terapeutyczna postawa to jest taka, która sprawia, że dostrzegasz potrzebujących i próbujesz zaradzić ich biedzie. Nie przechodzisz obojętnie, tylko masz w sobie właśnie tę postawę miłosierdzia, ćwiczoną, coraz bardziej rozwijaną, z coraz większą wrażliwością. Jak nauczysz się na co dzień dostrzegać dobro u innych, to też w tobie będzie potem coraz większa zdolność dostrzegania czyjejś biedy, nie jako czegoś, co jest powodem twojej radości, nie jako powód do tego, żeby ucieszyć się, on ma gorzej niż ja. To jest klasyczna polska radość. jestem chory i bardzo mnie boli, ale cieszę się, że moją sąsiadkę bardziej. Nie, właśnie nie w tym rzecz. Potrafię dostrzec biedę drugiej osoby, jakiś brak w życiu drugiej osoby i spróbować mu zaradzić. Podzielić się swoim dobrem, bo go mam tyle, że mogę go jeszcze dać komuś drugiemu. Mogę drugiego nim obdarzyć. To są takie trzy konkretne, bardzo konkretne. A jeszcze chciałbym wam powiedzieć o jednym, już takim super, super konkretnym. Mianowicie w historiach ojców pustyni są też apoftegmaty, czyli właśnie takie krótkie opowiastki o różnych tych ojcach pustyni. Więc przeczytam wam jedną z nich, o Abbie Poimenie. Był pewien starzec w Egipcie, zanim tam przyszła grupa Abba Poimena. Był bardzo znany i szanowany, ale gdy przyszła ze Sketis grupa Abba Poimena, ludzie opuścili tego starca, a zaczęli przychodzić do Abba Poimena. Starzec więc uniósł się zazdrością i zaczął tamtych zniesławiać. Abba Poimen dowiedział się o tym i zmartwił się. Powiedział więc do braci: co zrobimy z tym wielkim starcem? Ludzie wpędzili nas w kłopot, bo porzucili jego, a przeszli do nas, którzy jesteśmy niczym. Jak teraz moglibyśmy starca uleczyć? I powiedział im: przygotujcie trochę jedzenia i weźcie bukłak wina. Chodźmy do niego, zjemy posiłek z nim razem i może tak go zdołamy uleczyć. Wzięli więc zapasy i poszli. A kiedy zapukali do drzwi, uczeń starca usłyszał i zapytał: kto tam? Odrzekli: powiedz starcowi, że Poimen przyszedł po jego błogosławieństwo. A kiedy uczeń to przekazał, starzec posłał odpowiedź: odejdź, jestem zajęty. Oni jednak czekali tam na skwerze, mówiąc: nie odejdziemy, dopóki starzec nie zaszczyci nas rozmową. Wtedy starzec, widząc ich pokorę i cierpliwość, skruszył się i otworzył im. Weszli i jedli z nim razem. Podczas biesiady starzec powiedział: zaiste, nie tylko to, co o was słyszałem, jest prawdą, ale jeszcze 100 razy więcej okazało się w waszych uczynkach. Taka opowiastka z bardzo konkretnymi lekarstwami na zazdrość. Pierwsze lekarstwo to wspólny stół, uczta. Co oni zrobili? Jak uleczyć zazdrość tego starca? Bo w ogóle jaki jest kontekst historii, nie? Jest człowiek, który jest ojciec pustyni, którego wszyscy bardzo szanują, przychodzą do niego po porady, jest takim guru wioski. No a nagle przeprowadza się ze Sketis, czyli z głębi pustyni właśnie do tej żyznej doliny Nilu, Abba Poimen ze swoimi uczniami i wszyscy trochę najpierw na zasadzie nowinkarstwa, jakiś nowy gość się pojawił, ciekawe co to, a potem mówią: nie, no całkiem uczony, w ogóle ten stary to już jest stary, a ten to jest taki spoko. No i przenoszą się do niego, no i starzec został sam, nikt już nie przychodzi, nikt nie przychodzi porady, w końcu ma pustynię, na którą chciał iść. No i mówi: no co za gość, co za Poimen, co się w ogóle on tu pojawił, po co go tutaj? I zaczyna zazdrościć, nie? I jakoś go nienawidzić, nie chce go w obszarze swojego działania. No i Abba Poimen próbuje rozwiązać sytuację i pierwszy pomysł jest taki: chodźmy do dziadka i zróbmy imprezę. Usiądźmy przy wspólnym stole. To jest bardzo konkretne lekarstwo. Bo o co w tym lekarstwie chodzi? Oczywiście w myśleniu starożytnym chodziło o to, że wspólny stół to okazja do przełamania barier, do spotkania i rozmowy. Czyli najpierw trzeba w ogóle doprowadzić do tego, żeby się z tym człowiekiem spotkać. Jeżeli będziemy funkcjonować tylko na poziomie plotek, osądów, donosów, tego, co ktoś mówi, to nic z tego nie będzie. Trzeba się spotkać i skonfrontować. Po drugie, w starożytności jedzenie ze wspólnego talerza, picie najczęściej z jednego dzbana, jest znakiem, że nie ma w tym pokarmie i w tym napoju trucizny. Czyli skoro możemy z jednego dzbana pić, to znaczy, że ja nie mam wobec ciebie złych intencji. Ja naprawdę cię nie chcę skrzywdzić, nie chcę cię niczym otruć, nie ma we mnie zawiści, nienawiści, zła. Zależy mi na tej relacji. Po trzecie, chodzi o to, że dzielimy się tym, co mamy jakoś najcenniejsze, co podtrzymuje nasze życie. Jest to właśnie forma nie tylko tego, że ja coś chcę od ciebie wziąć, ale mogę też ci coś dać, ale jest tu wymiana. Czyli ten Abba Poimen przychodzi do tego starca i mówi mu: to nie jest tak, że ja ci coś zabrałem, że teraz ludzie do mnie przychodzą. ale ja też mogę od Ciebie zaczerpnąć. Ja też się od Ciebie uczę. Może ja też jestem kimś, kto może Tobie coś dać. I ten starzec zaczął widzieć nagle w tym Abba Poimenie, że on nie jest kimś, kto go okradł, tylko jest kimś, kto go ubogacił. Że jego świętością on sam może się nakarmić. On sam może skorzystać z tego dobra. Może stać się tak, jak ci ludzie, którzy zaczęli do niego przychodzić, samemu być tym, który będzie ubogacony. Ale jest w tym jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To znaczy, cała ta historia opowiada o tym, że rozwiązanie problemu nie tkwi w jakiejś formie agresji, dochodzenia swoich praw za wszelką cenę. Czyli, że ja mogę się obrazić, rozłościć i powiedzieć, nie zależy mi na tym człowieku, jest stary gość, uparty, zazdrosny, to jest jego problem. To nie jest moja sprawa. Niesłusznie mnie oskarżył, mam to gdzieś. Zostanę w swoim, w takiej postawie zacietrzewienia, zamknięcia, w poczuciu mojego zranienia. A co robi Abba Poimen? Próbuje wejść w but tego starca. Próbuje postawić się w jego pozycji. Próbuje go zrozumieć. Nie wiem, czy będzie umiał. On nie wie jeszcze, czy uda się to spotkanie. Nie wie, jakie skutki to przyniesie. Ale ma w sobie takie pragnienie, chce tam wejść w tę postawę i spróbować zrozumieć go. Dlaczego tak myśli? Dlaczego tak postępuje? Dlaczego go to zabolało? To jest super trudne i tego się trzeba bardzo uczyć. Ale ta historia o tym opowiada, o takiej postawie właśnie wychodzenia. Żeby próbować zrozumieć postawę drugiego, jego perspektywę. Bo to pokonuje barykady, prowadzi do pojednania. A zawsze dobrze zjeść coś i wypić dobre rzeczy, żeby się pojednać. No i na koniec, słuchajcie, akcent kolegiaty świętej Anny. Ksiądz Józef Tischner, przez szereg lat odprawiający w kolegiacie świętej Anny, zwykł mawiać o zazdrości w taki sposób. Zazdrość to głupi grzech, no bo z każdego innego grzechu radość jakoś płynie dla człowieka, a z tego ino samo stropienie. To kiedy już musisz grzeszyć, to przy okazji sukoj jakiej uciechy w grzechu, a wtedy nawet janieli w niebie to wyrozumią, one ty sprzecie na uciechę łasę. Mówiąc po krakowsku, zazdrość jest głupia, bo nic z niej nie masz. Tylko ci jest smutno, tylko masz strapienie, tylko ci źle. A jak już masz grzeszyć, to przynajmniej tak, żeby coś z tego mieć. Oczywiście to na koniec taki akcent humorystyczny, ale zazdrość jest głupia. Zazdrość po prostu jest głupia. A szkoda w życiu robić głupich rzeczy. Warto robić te, które są mądre i dobre. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Wam za to spotkanie, też Wam dziękuję bardzo za tę dzisiejszą Eucharystię i to nasze przyjęcie gości z Ameryki Północnej, z Meksyku, ale też z Południowej, tam byli ludzie z Brazylii, między innymi. Więc cała ta grupa Regnum Christi, bardzo Wam dziękuję za taką wielką też otwartość. Gratulacje dzisiaj jeszcze raz dla Kuby i powodzenia w posłudze. Tak sobie popatrzyłem, że w pierwszym semestrze błogosławiliśmy tylu nowych liderów, a w drugim tylko Kubę, więc był dzisiaj takim rodzynkiem, więc cała uwaga się skupi na tobie. Bylebyś w pychę nie wpadł. A inni niech nie zazdroszczą, że nie zostali liderami. W kolejnym semestrze nowe szanse pewnie. Przyjmijcie, słuchajcie, błogosławieństwo na tę noc. W kolejnych tygodniach o zazdrości będziemy pracować w komórkach, na spotkaniach. Ale nie tylko o zazdrości, ale też mam nadzieję, że będziemy ćwiczyć się w widzeniu dobra i w czynach miłosierdzia. Więc zadanie domowe dla każdego z dzisiejszego spotkania. Jutro zobaczyć czyjeś dobro, ucieszyć się nim. Tak konkretnie powiedzieć, wow, ale pięknie wyglądasz. Super w ogóle, że to albo tamto się wydarzyło. Ucieszyć się tym dobrem, ale też spróbujcie zobaczyć jakąś czyjąś biedę i jej zaradzić. Nawet jeżeli będzie chodziło o coś, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, dać kubek wody, zrobić kawę, zrobić herbatę, coś, czymś pomóc. W drobnej sprawie, nie chodzi o wielkie rzeczy, ale tak się ćwiczy postawę miłosierdzia.